Może to nie będzie nauczanie, ale podzielę się kilkoma myślami, myślę ważnymi. Zadam pytanie wam. Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji bardzo, bardzo dla was trudnej emocjonalnie i tak naprawdę modliliście się, nie było odpowiedzi, nie wiedzieliście co zrobić, jak się zachować w tym i mieliście różne reakcje w środku. Byliście w takich sytuacjach? Okej. I zauważcie, że takie sytuacje dotykają w szczególny sposób naszego serca, dlatego że to atakuje nasz sposób myślenia wtedy i nasze emocje. Zgadzacie się ze mną? I emocje nieraz tak grają. Góra, dół, góra, dół. I nieraz jest to tak silne, że nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać nieraz. I wtedy bardzo często robimy głupie rzeczy. Nieraz podejmujemy bardzo głupie decyzje, które potem niestety są konsekwencją tego. Otwórzcie, macie swoje Biblię, otwórzmy sobie na Przypowieściach Salomona, 4 rozdział. Ja zacznę od jednego wiersza. To jest bardzo znany fragment, 23 wiersz. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Zauważcie, że to słowo jest skierowane do człowieka, to ty i ja mamy strzec swojego serca. Czujniej niż wszystkiego innego. Dlaczego? Bo to jest źródło naszego życia. Nasze serce to jest nasze jestestwo, to jest nasza natura, nasz charakter, to wszystko, że tak powiem, nasza osobowość. Teraz wróćmy do naszego wzorca doskonałego, do Pana Jezusa. Ewangelia Jana, 14 rozdział. To Jezus pod koniec swojej służby na ziemi, będąc z uczniami, mówi do nich tak. On wie, że za chwilę zostanie wydany na śmierć męczeńską i umrze. Miał świadomość, po co przyszedł, w jakim celu. I mówi do uczniów tak, niechaj się nie trwoży serce wasze. Czyli innymi słowy mówi tak, nie bójcie się nigdy. Bez względu na to, co to będzie, nie bójcie się. I mówi tak, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Nie trwóżcie się, niech nie trwoży się serce wasze. Wiecie, kiedy serce jest zatrwożone, to pobudza bardzo nieprzyjemny stan emocjonalny w życiu człowieka. I nieraz te emocje są tak silne, że niektórzy tego nie wytrzymują nawet. To mogą być traumatyczne sytuacje życiowe. W takim, można by powiedzieć, już bardzo silnych jakby okolicznościach, ale są też i lżejsze, że nieraz człowiek ma pewne wyobrażenia, jako wierzący oczekuje wypełnienia, modli się do Boga i nie widzi odpowiedzi i nie wie dlaczego. I wtedy znowu różne myśli przychodzą. Te słowa Jezus wypowiedział do swoich uczniów w tej samej, można powiedzieć, przed nocą, w której został zdradzony. Więc on miał świadomość pewnych rzeczy i mówił to do uczniów, żeby ich serce się nie trwożyło. Zauważcie, że to jest słowo skierowane do nas i to ty i ja decydujesz, strzec swego serca mamy. Co wpuszczamy? Co ma największy wpływ na nasze wnętrze? Sytuacje życiowe, okoliczności życia nieraz. Nieraz to, co widzimy naszymi oczami, to, co słyszymy przez nasze uszy. To, na co patrzymy. To są bardzo ważne rzeczy. A więc tak naprawdę to sprawia w nas, że nieraz nasze serce zaczyna bać się, boimy się. Niektórzy boją się cierpienia, niektórzy boją się śmierci, niektórzy boją się stracić pracę. Są różne lęki. Jezus mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze. Potem powiedział do nich, to jest w 27 wierszu. Pamiętacie, on tutaj mówi też o obietnicy, że odejdzie, powiedział, że nie zostawi was sierotami, że pośle Ducha Świętego do was. Dam wam innego pocieszyciela, żeby będzie z wami już na wieki. Że ten pocieszyciel będzie was uczył wszystkiego, przypomni wam wszystko to, co do was mówiłem, czyli będzie ożywiał na nowo słowo. I 27 wiersz znowu mówi, pokój zostawiam wam. Wiecie, kiedy pokój, jeśli Jezus mówił takie słowa, on był w pokoju, bo nie można dać czegoś, czego się samemu nie ma. Z pustego i Salomon nie naleje, amen. Pomyślcie przez chwilę. On wiedział, że niedługo jego życie na tej ziemi się skończy w męczeński sposób i będzie ukrzyżowany. I mówi do uczniów, oni się też wystraszyli. Bali się, że zostaną sami. I mówi tutaj do nich. Pokój zostawiam wam. Byliście kiedyś w takiej sytuacji, gdzie jest jakieś zamieszanie, wchodzi osoba, to tak jakby z Duchem Świętym i mówi, uspokójcie się, wszystko będzie dobrze. I natychmiast atmosfera się zmienia. Byliście w takiej sytuacji? Mój pokój wam daję. Jezus mówi, daję. Jaka powinna być nasza odpowiedź? Wezmę to, bo to jest dar. O dar się nie prosi, dar się przyjmuje. Gdzie możesz przyjąć pokój? Do swego wnętrza. Żeby to zrobić, musisz je otworzyć. Bo to nie jest sprawa intelektualna. To jest duchowa rzeczywistość. I mówi tak, nie jak świat daje. A więc świat w cudzysłowie też chce udzielać swego jakiegoś pokoju. A Jezus mówi, to nie o taki pokój chodzi. Ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. A więc pokój, kiedy przyjmujesz pokój od Chrystusa, to ten pokój wchodzi w ciebie w trudnych sytuacjach i natychmiast lęk odchodzi, stres odchodzi, napięcie odchodzi. Książę pokoju manifestuje swoją naturę w nas. W jaki sposób to jest? Poprzez Ducha Bożego. Jezus podczas swojej służby na ziemi często pokazywał, w jaki sposób powinniśmy reagować w trudnych sytuacjach. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka w 4 rozdział, coś zobaczymy. Marek, 4 rozdział. Będziemy czytać od 35 wiersza. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Tu chodziło o to jezioro. Opuścili więc lud, wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza. Fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on, był, czyli Jezus, był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Spróbujcie sobie wyobrazić sytuację. Jezus prawdopodobnie był zmęczony, dlatego zasnął. Jezus nic sam od siebie nie robił, to Ojciec kierował Jego życiem. On tylko w posłuszeństwie robił to, co Ojciec Mu mówił. Więc powiedział, przeprawiamy się na drugą stronę. Więc był w woli Ojca. I nagle burza się zrywa. Fale przychodzą i zaczynają wlewać się do łodzi. Uczniowie są przerażeni, a Jezus sobie śpi. Jak myślicie, dlaczego sobie spokojnie spał? Widzisz, to jest tak, jeśli człowiek żyje w woli Boga i jest przez Niego prowadzony, to on zawsze będzie miał pokój wewnątrz siebie, bez względu na sytuacje te zewnętrzne. Zawsze. Pamiętajmy o tym, że Jezus jest doskonałym wzorcem dla nas. Budzą Go więc i mówią do Niego, nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Obudziwszy się, zgromił wicher, rzekł do morza, umilknij, ucisz się, ustał wicher i tak dalej. I mówi do nich tak, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? Co Jezus chciał tutaj im przekazać? Jeśli jesteście ze mną, jeśli ja jestem z wami, nic wam nie grozi. Nic wam nie grozi. Bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz. Oni byli przerażeni, bo myśleli, że to jest ich ostatnia godzina życia. Powiem coś, co może być trudne. Kiedyś miałem taki przywilej i słyszałem, jak pewna Boża kobieta, nie Polka, miała chorą na raka siostrę wierzącą. I ona zadzwoniła do niej, żeby się dowiedzieć, jak się czuje. I ta siostra powiedziała jej tak, Anna, Anno, diabeł może zabić moje ciało, ale nigdy nie zabije mnie. On może zabić moje ciało, ale mnie nie zabije. On może zabić ciało przez chorobę, bez względu na to, przez kulę, jakkolwiek, ale nigdy nie okradnie cię z życia Boga, które jest w człowieku. On nie ma takiej mocy. Widzicie, Jezus, On ufał Ojcu. Jego życie było całkowicie w ręku Ojca. On nie miał jakby swojego życia, w cudzysłowie miał, a jednocześnie to życie złożył na ofiarę po to, żeby wypełnić Bożą wolę, po to został posłany. Więc wola Jezusa była w ręku Boga Ojca, Jego Ojca. I On Ojcu całkowicie ufał, bez względu na to, co się dzieje. Księga Izajasza, 26 rozdział. Trzeci i czwarty wiersz. Jezus znał Słowo, On był Słowem. Amen. W Brytyjce jest takie tłumaczenie. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Inne tłumaczenie znalazłem. Człowieka polegającego na Tobie, czyli na Bogu, zachowasz w pokoju mówię, bo Tobie zaufał. Człowieka polegającego na Tobie, nie na sobie, nie na innym człowieku, na Bogu. Jeszcze inne tłumaczenie mówi tak. stałość charakteru kształtujesz w pokoju, bo w Tobie pokłada nadzieję. Kiedy strzeżesz swego serca przed lękiem, przed stresami i napięciem, dlatego że ufasz Bogu we wszystkim, to Bóg przez tą sytuację kształtuje Twój charakter. On go umacnia i stajesz się wewnątrz silny, nie w sobie samym, ale w Nim. W ten sposób Bóg kształtuje cię na obraz i podobieństwo swojego Syna Jezusa. Stałość charakteru kształtujesz w pokoju. Nie wtedy, kiedy człowiek zamieszanie ma, nie wie, co zrobić. Jeśli nie pozwolimy, żeby strach, posłuchajcie mnie, zawładnął naszymi myślami, emocjami, zawsze będziemy mieć pokój, nawet pośród najtrudniejszych doświadczeń. I to ty i ja decydujesz o tym, bo to my mamy strzec swego serca. Strach i troska wskazują na to, że brak nam prawdziwej ufności do Boga, że nie tak naprawdę nie ufamy Bogu. Natomiast jeśli w pełni będziemy ufać, On zawsze da nam rozwiązanie, wyprowadzi nas, powie, co mamy zrobić. Co jest przeciwieństwem strachu? Doświadczanie miłości. Dlatego, że w miłości nie ma lęku. Zauważcie, że kiedy dzieci małe są kochane przez rodziców, one mają taką ufność, że oni w ogóle się niczego nie boją. To rodzice muszą strzec, żeby oni nie zrobili głupich rzeczy. Bo oni nie boją się, oni nie mają lęku w sobie. Wróg w takich sytuacjach przychodzi po to, żeby nas okraść z tego pokoju, po to, żeby nas oddzielić od Pana. Więc kiedy przez coś przechodzisz, bez względu na to, co to jest, każdy z nas przechodzi przez jakieś trudne momenty w swoim życiu. Potrzebujesz zobaczyć, czyje to jest dzieło. I coś wam powiem. Nieraz jest tak, że oczywiście wróg przychodzi i atakuje. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Więc jeśli mnie atakuje, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? To dlaczego ma do mnie dostęp? Czyli czegoś jeszcze nie wiem, może czegoś nie robię w właściwy sposób i tak dalej, i tak dalej. Nieraz grzech otwiera drzwi naszego życia dla diabła. I bardzo często tak jest. Nie zawsze, ale często tak jest. I wtedy jest potrzebna prawdziwa pokuta i nawrócenie. Nie samo przeproszenie Pana. Nawrócenie. Czyli pokuta sięga serca i mówisz, więcej tego nie będę robić. Bóg nam nie dał ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i tak dalej. Kiedy dostaniesz się pod działanie strachu, tego ducha strachu, twoje serce będzie się bać, zostaniesz okradziony z tego zaufania, miłości do Boga. To jakby ucieka od człowieka i wtedy pozostaje tylko intelektualna wiedza. Wiem, że Bóg mnie kocha, ale sam próbuję coś zrobić, żeby opanować to wszystko, skontrolować, uchwycić to. Bardzo często wtedy ludzie się jeszcze bardziej pogrążają, a wróg to wykorzystuje. Wtedy taki człowiek nie ma takiej wewnętrznej siły i mocy i wiary, żeby sprzeciwić się wrogowi. Wiecie, co się wtedy dzieje? Będzie wydawał niewłaściwe opinie. i gorzkie owoce swojego serca, czyli charakteru. Bardzo często tak jest. Co jest taką biblijną lekcją dla nas i metodą znoszenia doświadczeń? Trwanie w radości Pańskiej. List Jakuba, 1 rozdział. Coś zobaczymy. Od 2 wiersza. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Posłuchajcie mnie. Nie radość, za najwyższą radość. Bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, można by sobie zadać pytanie, Boże, dlaczego mam się wtedy cieszyć? Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego. A więc to wszystko ma służyć do tego, żebym ja był doskonały w oczach Boga, żeby moja wiara była doskonała w Jego oczach, żebym nigdy nie tracił wiary i zaufania do Niego, bez względu na to, co się dzieje w moim życiu. Abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Posłuchajcie mnie. Twoja i moja wiara zawsze będzie wypróbowana. Zawsze. I nieraz sam Bóg Ojciec będzie chciał wypróbować naszą wiarę. Wiecie nieraz, dlaczego to robi? Po to, żebyśmy my zobaczyli, jaki jest stan naszej wiary. I chcę wam powiedzieć, to jest wyraz Bożej mądrości i Bożej łaski i miłosierdzia dla nas. Bo w ten sposób Bóg coś chce pokazać i wykształtować w nas zaufanie do Niego. Więc nasza wiara będzie wypróbowana. Wszystko to po to, Pan to czyni to po to, aby nasza wytrwałość, cierpliwość, ta mądrość, która płynie ze słowa, ona, żeby została wzmocniona w nas i przez to, żebyśmy się zbliżali do Boga. Kiedyś rozmawiałam z pewnym pastorem, przyjacielem. On ma 3 dzieci i tak się złożyło, że 2 z tych dzieci pożeniło się, wyszło za mąż. Była córka i syn. I niestety to małżeństwo pierwsze się rozwaliło. Więc on jako wierzący ojciec i też pastor kościoła, on chodził w poczuciu winy, że nie ochronił swoich dzieci. Rozumiałem go. Kiedyś pamiętam, że spotkaliśmy się na jakiejś konferencji, to było dawno już. I widziałem tą troskę. I wtedy Duch Święty powiedział, pomóż mu wyjść z tego. I powiedziałam do niego tak. Rozumiem twój ból. Rozumiem to, co przeżywasz. Ale powiedziałam tak. Nigdy nie daj diabłu satysfakcji, żeby cię okradł z radości ze zbawienia. I to jest twój wybór. To go tak dotknęło, że to zmieniło jego postępowanie, jego życie. Nigdy nie daj diabłu satysfakcji, że okradnie cię z radości, ze zbawienia. I powiedziałam, to jest twój wybór. Modliliśmy się. Dzisiaj sytuacja została naprawiona u jego dzieci. To się nie stało tak, ale stało się. To jest ważna prawda. Więc kiedy gdzieś jakieś burze są w naszym życiu, musimy pamiętać. Zauważcie, że uczniowie zbudzili Jezusa i zaczęli go wołać o ratunek, tak? Jaka jest z tego lekcja? Jeśli są burze życia i płyniesz tą łodzią w swoim życiu, to po pierwsze, musisz wiedzieć, czy Jezus jest w tej łodzi. Wiesz, co to znaczy? Czy Jezus mieszka w tobie? W realny sposób, poprzez Ducha Bożego. Jeśli mieszka, nie musisz się bać. Zawsze możesz Go poprosić i zawołać o pomoc. Coś wam powiem. Nieraz możemy prosić Go o Jego miłosierdzie dla nas samych. Nieraz potrzebujemy Go poprosić o łaskę, przemiany nas samych. Ale to głębia przyzywa głębie. To nie jest tak, Panie, potrzebuję. Nie, to coś z wnętrza musi wyjść. Jezus tego uczył uczniów. Pamiętacie, kiedy powiedział im, przeprawcie się na drugą stronę, kiedy nakarmił 5000 ludzi, sam poszedł się modlić. O 3:00 nad ranem zobaczył z góry, jak się modli, że wiatr jest przeciwny, oni się zmagają i przyszedł do nich po wodzie i chciał ich minąć. Ciekawe, nie? Coś wam powiem. Ja kilka lat potrzebowałam zrozumienia, to powiedziałam, zawsze kiedy czytałam ten fragment, mówię, Panie, to nie ma sensu. Szedłeś do nich i chciałeś ich minąć? Jaki to ma sens? Wiecie, co go zatrzymało? Wołanie o pomoc z lęku. I gdyby go nie zawołali o pomoc, minąłby ich. Jaka jest z tego lekcja? Jezus zawsze jest. On mówi, ja jestem, nie ja byłem, nie ja będę, ja jestem, teraz, tutaj. Jeżeli Jezus jest w twojej łodzi życia, nie musisz się bać, bez względu na to, co się dzieje. Często, kiedy przechodzimy przez doświadczenia, jakieś próby, zmagania, nieraz walki, diabeł zawsze próbuje sprawić i spowodować w nas kwestionowanie dobroci Boga, Jego obecności, Jego łaski dla nas, Jego miłości do nas. Otwórzmy sobie Psalm 131. To jest modlitwa Dawida. Zwróćcie uwagę, jak Dawid się modli. Panie, nie wywyższa się serce moje. Nie wynoszą się oczy moje. Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Nie wywyższa się serce moje. Nie wynoszą się oczy moje. Wiecie, o czym tu jest mowa? O pokorze i o uniżeniu. Nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Więc Dawid miał świadomość, że są pewne rzeczy, których on nie rozumie, ale wie, że Bóg jest wszechmogący, że jest pełen łaski i miłosierdzia dla niego i że dał mu powołanie. Czy rozumiał wszystko? Nie. Mówi, nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne, których nie rozumiem dzisiaj. I mówi tak, zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Czy wszystko rozumiemy, co Bóg czyni w naszym życiu? Nie. Chcielibyśmy to zrozumieć, bez wątpienia. Chcielibyśmy odpowiedzi na pytania, które nieraz zadajemy i nie słyszymy odpowiedzi. Jest tak. Nieraz Bóg odpowie, a nieraz nie. Nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie. Czyli innymi słowy, kiedy był w trudnej sytuacji, nie kwestionował Boga, nie kwestionował Jego dobroci, Jego wszechmocy. Pamiętacie historię z Betrzebą? Urodził mu się syn. Tydzień czasu pościł, płakał i błagał Pana, żeby zachował dziecko przy życiu. A Bóg powiedział nie. I co zrobił? Kiedy się dowiedział, że dziecko zmarło, podniósł się, poszedł się umyć, przebrał się, poszedł do świątyni i oddał Bogu pokłon. Jestem ciekaw, ilu wierzących tak funkcjonuje. Tydzień czasu pościł, błagał i prosił, żeby Bóg zachował to dziecko. Bóg powiedział nie. Pomyślcie przez chwilę. Czy rozumiał dlaczego? Nie rozumiał tego. Czy miał żal do Boga? Nie. Czy przez to korzeń goryczy wszedł do jego serca? Nie. Uniżył się i przyjął Bożą wolę. To było trudne. To był w końcu jego syn. Oddał Bogu pokłon. To znaczy, Boże, oddaję Ci chwałę we wszystkim. Cokolwiek to było trudne, ale oddaję Ci chwałę za wszystko. Pamiętacie, co Bóg powiedział Dawidzie? To jest mąż według mojego serca. Jest wiele takich działań Bożych, których jeszcze nie rozumiemy często. Boże Słowo nam mówi, że to, co jest zakryte, należy do Pana. Bóg może to objawić, ale nie musi. Bóg jest Bogiem. Na przykład, się nieraz zastanawiałem i nie mam dzisiaj na to odpowiedzi. Oprócz Judasza, który skończył jak skończył, 11 uczniów Pana zginęło śmiercią męczeńską, a Jezus zachował tylko Jana. I teraz jest pytanie, dlaczego? Czy nie mógł zachować ich? Mógł, bo jest Bogiem. Dlaczego tego nie zrobił? Do końca nie rozumiemy, prawda? Czy Jan był lepszy od pozostałych? Nie. Jeszcze jeden fragment pokażę z Księgi Objawienia. 2 rozdział, 10 wiersz, może wcześniej, od 9. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz są synagogą szatana. No nieźle. I mówi tak, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. I Pan mówi, bądź wierny aż do śmierci i dam ci koronę życia. Czy Pan nie mógł ochronić tego człowieka? Mógł. Nie zrobił tego. Poniżej. Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Wierny świadek Chrystusa. Diabeł go zabił. Czy Jezus nie mógł go obronić? Przecież dzisiaj do niego należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Czyż tak nie jest? Nie zrobił tego. Dlaczego się dzielę tymi rzeczami? Po to, żebyśmy mieli pewne zrozumienie, że Bóg jest Bogiem i Bóg w swojej suwerenności może zrobić, co zechce. I nieraz będziemy przechodzić nieraz przez trudne rzeczy, których nie będziemy rozumieli. Jest pytanie, jak będziemy reagować wtedy? Czy oddamy Bogu chwałę za wszystko? Biblijna wiara wierzy w Boga. biblijna wiara wierzy w Boga bez względu na to, co się dzieje. Wiecie, kiedy dziecko jest przy piersi mamy i jest karmione i potem, kiedy nieraz nie ma cyca, to zaczyna płakać. Dlaczego? Bo myśli, źle się czuje, jest głodne i zaczyna płakać. Czuje się opuszczone. Tak reaguje. Musi upłynąć wiele czasu, aż dziecko dorośnie na tyle i zrozumie, że mama nie opuściła go. Będzie inny pokarm, bardziej pożywny już dla ciebie. Ale czy dziecko to rozumie? Nie rozumie tego. Reaguje w negatywny sposób. Otwórzmy sobie list do Filipian 4:12. Przeczytamy coś o Pawle. Od 11 wiersza. Paweł mówi tak: nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. We wszystkim jestem wyćwiczony. To słowo wyćwiczony mówi o nieokreślonym czasie i o trudnościach. Paweł ufał Chrystusowi i poddał się. I za wszystko był wdzięczny. Było dobrze, był głodny? Chwała Bogu, będę ci ufał, Boże. Była obfitość, chwała Bogu, dziękuję. Za wszystko dziękujcie, taka bowiem jest wola Boża względem nas w Chrystusie Jezusie. Tak jest napisane, prawda? Za wszystko dziękujcie. To słowo wyćwiczony oznacza, że było tak, było fajnie i było trudno. I coś wam powiem. A niebo patrzyło na reakcję. Niebo zawsze będzie patrzeć na reakcję. Człowiek, który wierzy i ufa Bogu, że jego życie jest w ręku Boga, mam pokój w tym. Byłem w więzieniu, wielbiłem Jezusa. Antypas, jeden został wtrącony do więzienia i tam zginął. Paweł przyszedł anioł i go uwolnił. A tamten zginął. Będziemy kończyć powoli. Dzielę się z wami tymi prawdami, że my jako Boży lud, jako Boże dzieci musimy nauczyć się ufać Panu we wszystkim. Musimy nauczyć się odpocząć w Bogu wtedy, kiedy jest trudno. Nie powinniśmy się martwić o nic, niepokoić. Bóg obiecał, że nikt nas nie zostawi. Księga Przysłów, jeszcze 3 rozdział, otworzymy sobie. Będziemy czytać od 5 wiersza, Księga Przysłów, 3 rozdział. To jest cudowny fragment. Zobaczcie, jak on jest pomazany tutaj u mnie. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie z cząstki, z całego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. Inne tłumaczenie mówi: staraj się go dostrzec na wszystkich swoich drogach. Staraj się Go poznać przez doświadczenie, rozpoznawać Go na wszystkich swoich drogach. Coś Wam powiem. Kiedy idziesz trudną drogą, myślisz, że Boga nie ma? On ciągle jest. On nie mówi, ja byłem, ja będę. Mówi, ja jestem. Zamieszanie, lęk, stres, napięcie sprawia, że nie masz z Nim relacji wtedy. Nie możesz Go usłyszeć. Nie możesz się dowiedzieć, Panie, co mam zrobić w tej sytuacji. Czytamy dalej. A On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału. Odświeży twoje kości. I potem Pan mówi tak, czcij Pana darami ze swojego mienia, z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. I mówi tak, synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana. Nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego dyscyplinuje, jak ojciec swojego ukochanego syna. Jeszcze mam 3 minuty akurat. Na koniec podzielę się z Wami pewnym świadectwem. Jeszcze otworzymy sobie treny jeremiaszowe. To jest zaraz za księgą Jeremiasza. Trzeci rozdział. To jest fragment, który kiedyś trzymał mnie przy życiu. W trudnych sytuacjach. Od 25 wiersza. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. W trudnych sytuacjach moja dusza zaczęła szukać Boga. Żeby dusza zaczęła szukać Boga, najpierw musi się uspokoić, bo inaczej to nie będzie szukać. Żeby dusza zaczęła szukać Boga, musi zrozumieć, że tylko Bóg jest Bogiem i może dać wybawienie. Tylko Bóg. A to oznacza, że dusza ufa Bogu i liczy na to, chce Go znaleźć, bo chce się spotkać z Nim i dowiedzieć się. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. W milczeniu. Na co? Na zbawienie. Nieraz jest tak, że Pan sprawi, że będzie chciał nauczyć ciebie wyciszyć się i oczekiwać, że przyjdzie. I to jest wiara, że przyjdzie. Kiedy? Nie wiem. W jaki sposób? Nie wiem. Że przyjdzie. A kiedy przyjdzie, będziesz mieć spotkanie z Nim. A to spotkanie da Ci rozwiązanie, da Ci objawienie, da Ci zrozumienie, da Ci mądrość, pokaże drogę. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Wiecie, co to znaczy? To jest sfera wychowywania. Ja nie wskoczyłem w to miejsce, w którym jestem dzisiaj. Ja potrzebowałem około 30 lat, żeby nauczyć się żyć w Bożym odpocznieniu. Bez stresów, bez napięć, bez lęków, bez trosk. Czy to długo? Długo. Czy łatwo było? Nie zawsze. Nieraz przez łzy. Ale ja wiedziałem, dokąd zmierzam. Dobrze jest, kiedy możność i jarzmo w młodości. Niech siedzi nieraz w samotności i milczy, gdy Pan wkłada to na niego. Nie niech wierzga, narzeka, krytykuje, osądza wszystkich i naokoło. Wszyscy są winni, a ja jestem w porządku. To jest duchowa ślepota. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. A jeśli nie, będę z tobą wcześniej, niż myślałem. Coś ci powiem. Jeśli twoje życie należy do Boga, nie będziesz się bał śmierci. Jezus przyszedł i pokonał śmierć. On zwyciężył śmierć. Nie będziesz się bać śmierci. Niech nadstawia policzek temu, którego bije, i niech się nasyca zniewagą. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi, zasmuca synów ludzkich. Gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? On wszystko widzi. Na koniec przypomnę wam słowo, które Pan dał mi w lipcu 2020 roku. Mnie to bardzo dotknęło, bo Pan powiedział: zapamiętaj, posłuchajcie mnie. To pokora i uniżenie, Pan powiedział, otwierają moje uszy do słuchania, a moje serce do dawania. W trudnych chwilach nieraz potrzebujesz prosić Pana o miłosierdzie dla siebie. Szczególnie wtedy, kiedy wiesz, że psocisz i nie umiesz inaczej. Potrzebujesz miłosierdzia. Potrzebujesz nieraz prosić: Panie, udziel mi swojej łaski, zmień mnie. I zakończę też z psalmu. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. A to oznacza: powierz Panu swoje życie, swoją przyszłość i zaufaj Mu. Nawet w trudnych rzeczach, w trudnych sytuacjach. Nie możesz się spodobać Bogu Ojcu, jak tylko poprzez wiarę. Tak naucza Słowo. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, komu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, to wiedzie do złego. Inne tłumaczenie mówi tak: oczekuj Pana cierpliwie, poddaj się wiekuistemu i Go wyczekuj. Jeszcze inne: w milczeniu trwaj przed Jahwe i miej ufność. Czy to miało sens dla was? Podziękujmy Bogu. Modlę się o to, żeby Duch Święty poprzez to słowo dał wam objawienie, żebyście strzegli swoich serc. I bez względu na to, co się dzieje, żebyście zawsze ufali Bogu. On się nie zmienił. Amen. On taki, jaki był, taki jest i taki będzie. Amen.